Dzień dobry, cześć. Tematem dzisiejszego live'a są małpy menedżerskie. Także za chwilę będziemy na ten temat, mam nadzieję, dyskutować na czacie. Oczywiście, z racji tego, że jest to live, to bardzo proszę o informację, czy mnie widać, czy mnie słychać. Co u Was? Powiedzcie halo, powiedzcie cześć. Żebyśmy złapali moment interakcji. Okej. Małpy menedżerskie są istną zmorą dla świata menedżerów. Rozmawiam bardzo często z licznymi menedżerami na ten temat i jawi się to jako istne wyzwanie. Na początek krótka historyjka obrazująca. Idzie sobie Franek korytarzem. I na horyzoncie widzi szefa. Szefie, szefie, mam pewien problem. To zestawienie, które szef mi wczoraj oddelegował. W tym momencie małpa otwiera jedno oko. Małpa, która siedzi na ramionach Franka. Z racji tego, że dla szefa jest to ważne zestawienie, szef się zatrzymuje i mówi: tak, a o co chodzi? W tym momencie małpa otwiera drugie oko. No i tutaj następuje krótsza albo dłuższa opowieść pod tytułem: no wiesz, szef, Jolka jest na urlopie, z Markiem nie mam kontaktu, nie bardzo wiem, jak sobie tutaj poradzić z pewną kwestią, a dla szefa to jest bardzo pilne i ważne. No i galopiada w umyśle szefa zaczyna się uruchamiać pod tytułem: okej. Nie mam czasu dociekać. Rzeczywiście to jest ważne. Dla mnie to jest tylko 15 minut. Dobra, Franek, biorę to. No i w tym momencie małpa przecudownie zawija ogonem, oplata się wokół szyi szefa i robi tak zwane hyc. Z czym mamy do czynienia w tej opisanej tutaj sytuacji? Zadanie, które miał wykonać pracownik, wraca do nadawcy, czyli wraca do szefa. Na drugi dzień Franek przychodzi do szefa i pyta: no szefie, a jak tam to zestawienie? Z małpami właśnie tak jest, że one są ruchliwe, często są nieprzewidywalne, ponieważ brakuje nam tutaj momentu zatrzymania, tej uważności. Małpy mogą być również w hierarchii poziomej. Niekoniecznie dotyczą relacji szef-podopieczny, szef-współpracownik. Inny przykład, relatywnie niedawny, od jednego z moich klientów z branży transportowej siedzi dziewczyna w pomieszczeniu z drugą dziewczyną, nazwijmy to Kasia, i Kasia żali mi się. Słuchaj, Renata, Jola, ponieważ ja mam w głowie pewne dane, a jej się nie chce zaglądać do chmury, wchodzić pod link i ściągać te dane, patrzeć, co tam jest, woła do mnie przez pół pokoju: Renata, Jola, jaki jest wymiar tego i tego? Albo gdzie znajdę to i tamto? To są tak zwane małpy poziome. Mamy do czynienia z małpami w sytuacji życia również prywatnego. Jeżeli jako rodzic na przykład idziemy przez pokój i podnosimy zabawkę, której miejsce jest w koszyku w pokoju dziecka i zanosimy ją tam, to już w tym momencie bierzemy małpę od naszego dziecka. Podzielcie się krótko na czacie, czy łapiecie się na tym, że bierzecie małpę na swoje plecy. Ja pomimo tego, iż bardzo świadomie pracuję nad tym obszarem, zdarza mi się złapać na tym, że o właśnie wzięłam na swoje plecy małpę. Cześć, cześć. Cześć Darek, cześć drugi Darek, cześć Patryk, cześć. Super, że słychać widać, fajnie, że to potwierdzacie. Ja mam odrobinę, kilkusekundowe opóźnienie, w związku z tym wybaczcie, że z pewnym opóźnieniem będę reagować na waszą interakcję. Kontynuując, czym się złapałam relatywnie niedawno, że właśnie wzięłam mam małpę na moje plecy. Naturalnym jest, że jako szef sprzedaży uczestniczę w szeregu procesach sprzedażowych i jako konsultant i trener bardzo często rozmawiam czy z prezesem, dyrektorem, właścicielem firmy o tak zwanym sednie, co będziemy robić w organizacji u klienta. I to sedno jest potem, czyli ten wsad do propozycji dla klienta, oczywistym jest, że pochodzi ode mnie. Tylko, że relatywnie niedawno złapałam się na tym, że siedzę w nocy i opracowuję całość propozycji dla klienta, która przecież zawiera też szereg elementów standardowych, łącznie tym, że sprawdzam przecinki i miałam efekt tak zwanego płaskiego czoła, rany, przecież to powinien już robić handlowiec. Moim zadaniem jest dostarczyć mu tylko zawartość merytoryczną. W związku z tym małpy są rzeczywiście sprytne. I zanim przejdziemy do tego, jak sobie z nimi radzić, bo będzie to drugi obszar, chcę się skoncentrować na tak zwanym pierwszym obszarze pod tytułem nasze dlaczego. Dlaczego warto bardzo świadomie pracować nad obszarem nie biorę małp na plecy. Jak wam się wydaje, jakie jest takie zasadnicze powody, dla których istotnym jest, abyśmy poświęcili temu uwagę i de facto zainwestowali czas w to, żeby oddawać te małpy, nie brać małp na plecy. Z mojego doświadczenia są to dwa kluczowe obszary. Pierwszy obszar to jest bezpieczeństwo firmy i pytanie do ciebie, czy zdajesz tak zwany test Bahama? Ja tutaj narysuję takie drzewko celowo, które to po prostu ma zobrazować. Bo co to jest test Bahama? Siedzisz sobie pod parasolką, uśmiechnięty i pytanie, ile telefonów na dwu czy trzy tygodniowych wakacjach odbierasz? Czy w ogóle możesz sobie na takowe pozwolić? Czy twój zespół, jeżeli ty wyjedziesz, pracuje lepiej czy gorzej w trakcie twojej nieobecności? To jest właśnie odpowiedź na to, czy zdajesz test Bahama. Bo jeżeli menedżer jest za bardzo kontrolujący, podejmuje decyzje, wszędzie jest obecny, to my mówimy, hoduje żywe krzesła. Jest to dosyć brutalne, dlatego że ma to zobrazować. Czym jest żywe krzesło? Żywe krzesło, gdzie postawisz, tam stoi. Przesuniesz odrobinę w prawo, stoi po prawej. Przesuniesz odrobinę w lewo, stoi po lewej. Wyjedziesz, krzesło stoi i czeka. To jest tak zwany paraliż, za który my jesteśmy jako menedżerowie często odpowiedzialni, czyli brak kompetencji do podejmowania decyzji przez pracowników. Może też być taka sytuacja, że wprowadzasz taki chaos w organizacji, że pracownicy tylko czekają, aż wyjedziesz, żeby móc wreszcie spokojnie popracować. Drugi obszar, dlaczego warto, to jest kwestia optymalizacji pracy menedżera. 10 minut razy 100 sytuacji brania małp na plecy, to jest łącznie 1000 minut, to już są 2 dni. Przekładając to na skalę jednego dnia, to jest średnio około 5 sytuacji brania małp na plecy. Mnożąc razy miesiąc, razy kwartał, razy pół roku, razy rok, z tego robi się rzeczywiście temat. Podzielcie się proszę aspektem pod tytułem, czy widzicie, że ktoś bierze małpy na plecy, czy widzicie, że wy bierzecie małpy na plecy. Jak to u was jest? Napiszcie krótko, jak czujecie temat małp. Idąc dalej, wokół naszego dlaczego. Jest kolejny obszar niezwykle istotny, a mianowicie konkurencyjność organizacji w dobie turbulencji. Zmiana stylu zarządzania na styl, który ma angażować pracowników, ponieważ u podnóża konkurencyjności firmy leży de facto zaangażowanie naszych zespołów. Tutaj też to krótko zobrazuję, a mianowicie zaangażowanie co daje zaangażowanie pracowników? Po co nam jest zaangażowanie pracowników de facto? Po co nam jest myślący, samodzielny pracownik? Do tego o tym marzy każdy menedżer, żeby mieć samodzielny, myślący zespół. Idąc piętro wyżej, to daje nam zwinność. Zaangażowanie daje nam zwinność, a zwinność to jest w dzisiejszych czasach konkurencyjność firmy. Puenta z tego de facto jest taka, że żeby mieć wynik, a wynik to jest tak zwane nasze P. To pracuj nad obszarem PP. Tu jest de facto obszar koncentracji menedżera, czyli pracuj poprzez ludzi, pracuj rękami ludzi. Zadaniem menedżera dzisiaj jest inwestowanie w kapitał ludzki, czyli de facto potencjał produkcyjny, bo to jest tutaj zawarte w skrócie PP. Mamy wiele czynników tam. Jakie czynniki są w tak zwanym potencjale produkcyjnym? Tam są maszyny, tam są wszelkie dobra, materialne, niematerialne. Zadając często menedżerom pytanie, który jest najważniejszy, dzisiaj już nie mamy z tym kłopotu, to ludzie są najważniejsi, dlatego dzisiaj mówimy o kapitale ludzkim. W związku z tym, chcąc mieć P, pracuj z PP. Za chwilkę przejdziemy do tego, o co chodzi w tej pracy z kapitałem ludzkim. Istotne jest, żebyśmy czuli, że menedżer ma dwa zadania i dwa obszary koncentracji pracy z potencjałem i z kapitałem ludzkim. Pierwszy obszar to jest chce plus potrafi. Prawda czy fałsz? Będziemy mieć zaangażowanego człowieka, jeżeli pracownik nie tylko potrafi, ale jeszcze i chce. I że to jest de facto pełnia, jaką chcemy uzyskać. Mało tego, w momencie, kiedy pracownik nie do końca pewne rzeczy potrafi, i to jest naturalne przy tej zmienności często zadań, obszarów, konieczności uzupełniania się w zakresie obowiązków, czyjejś nieobecności, to jeżeli chce pracownik, to o wiele szybciej uzupełni swoje potrafi. W związku z tym dwa zadania menedżera w codziennej pracy to jest inwestycja w kapitał, w rozwój kompetencji, w edukację. No i tutaj zaczynają się pojawiać bariery. Jakie wy widzicie bariery, jeżeli chodzi o to, żebyśmy nie brali małp, żebyśmy poświęcili się edukacji i rozwoju kompetencji naszych ludzi? Pierwszą, absolutnie taką rzeczywiście kluczową jest kwestia czasu. Zgadza się? To czas, bo jest szybciej, bo jest prościej, bo jest łatwiej wykonać pewne rzeczy samemu, niż zainwestować czas w edukację. Drugi obszar, który często jest gdzieś tam czasami podnóża tego braku czasu właśnie, to jest ja, menedżer, czyli moje ego. Ja jestem ważny, mój głos się liczy. W związku z tym to ja mówię, wy mnie macie słuchać. To jest często też hamulcowym do tego, żeby dzielić się wiedzą, żeby podnosić kompetencje pracowników. Idąc dalej, też reasumując ten obszar, dlaczego warto inwestować, to jeszcze podzielę się takim stwierdzeniem, że małpy menedżerskie to jest symbioza dwóch chorych. Chorego menedżera i chorego pracownika. I tak sobie dla pracownika bardzo często też jest łatwiej i prościej zapytać, bo szef wie, niż wysilić myślenie. A szef bardzo szybko i z chęcią wchodzi w ten układ. W związku z tym teraz przechodzimy, jeżeli czujemy głęboko, że jest to obszar rzeczywistej inwestycji naszej i w bezpieczeństwo organizacji, i w kwestii optymalizacji czasu menedżera, i w jeszcze aspekt jeden kluczowy pod tytułem z czego okradasz swojego człowieka, jeżeli robisz zadanie za niego? Masz jakieś pomysły? Podziel się. Z czego okradasz swojego człowieka? Jest to brutalne sformułowanie oczywiście. Z drugiej strony właśnie tego typu sformułowania pozwalają nam wejść na ścieżkę zmiany, jeżeli borykacie się z nadmiarem małp na plecach. Okradamy z myślenia, z poczucia wartości. Z czego jeszcze? Z możliwości działania, dokładnie tak, z kreatywności, zgadza się. W efekcie końcowym okradamy jeszcze pracownika z możliwości pochwały, która jest przecież bardzo silnym czynnikiem, który wzbudza zaangażowanie. Co jeśli pracownicy będą się obijać, gdy dostaną więcej zaufania? O właśnie, to jest temat, rzeczywiście tak, czyli brak zaufania, jest ta bariera. Tych barier jest sporo tak naprawdę. Szerzej i głębiej omawiam je przy sposobach delegowania zadań, bo to jest temat, tak? Bo żeby nie brać małpy na plecy, to najpierw trzeba dobrze to zagadanie oddelegować, czyli wszelkiego rodzaju błędy w delegowaniu, po pierwsze, powodują, że potem te małpy do nas wracają, a eliminacja tych błędów buduje zaufanie i nasze do pracownika, pracownika do nas. Powoli przechodzimy do obszaru jak, bo jeżeli wiemy, że ma to sens, no to teraz się pojawia aspekt jak to robić. Czyli jak pracujemy z obszarem PP. Tutaj występuje tak zwany menedżer w roli coacha. O, zazwyczaj dasz palec, weźmie rękę, marnotrawienie czasu swojego i rozleniwianie innych. No właśnie. Tak, to prawda. Rozleniwianie innych. Tak, marnotrawimy czas, jeżeli bierzemy te małpy na plecy faktycznie. Marnotrawimy potencjał naszego pracownika. Menedżer w roli coacha, czyli tutaj przechodzimy do obszaru jak. Dlaczego używam sformułowania w roli? Ponieważ nie potrzebujemy jako menedżerowie być coachami. Profesjonalny, systemowy coaching eliminuje możliwość zadawania pytań naprowadzających, sugerujących. Jako menedżerowie mamy prawo do tego. Naszym zadaniem jest pobudzić myślenie pracownika. Dlatego pierwszym kluczowym obszarem jest tak zwane wypracowanie w sobie stop klatki, a jeszcze zanim mamy szansę zastosować tę stop klatkę, stop pomiędzy bodźcem a naszą reakcją. No to jest oczywiście kluczowa sprawa, dobre zdefiniowanie roli pracownika. Często zaczynam pracę nad sztuką delegowania zadań od takiego oddelegowania menedżerowi zadania pod tytułem zrób listę rzeczy, których absolutnie nie możesz delegować, czyli co przynależy tylko i wyłącznie do ciebie. I okazuje się, że ta lista nie ma 5 stron, ona zazwyczaj jest relatywnie krótka, w związku z tym naszym zadaniem jest całą resztę delegować. Oczywiście mówimy o pewnego rodzaju świecie idealnym teraz, bo w praktyce życiowej, jeżeli brakuje zasobów, organizacja jest na szybkiej wzrostowej i są te punkty tak zwanego progu wzrostu, kiedy jeszcze brakuje nam zasobów i inwestycji w nowe zatrudnienie, to zdarza się, że menedżer bierze na siebie wiele różnych obowiązków, które w efekcie chce z czasem oddelegować, ale w danym momencie nie może. Więc bardziej dotykamy tutaj elementu świadomości, ułożenie procesów. To też wszystko pomaga w tym, żeby potem tych małp na plecy nie brać. Załóżmy, że mamy to poukładane, to dotykamy kwestii właśnie tejże stop klatki. Zdarza się, że menedżer przygotuje rzeczywiście bardzo długą listę. Wiecie co, no to jest znowu pojęcie względne, czy co to oznacza bardzo długa lista. Oczywiście, że tam są obszary gatunkowo mocne. Tutaj dotykamy, w której obszarze jako menedżer jesteś, czyli czy jesteś w ćwiartce tak zwanych bieżączki pod tytułem wykonujesz rzeczy ważne i pilne, ile czasu poświęcasz i tu jest zagadnienia de facto menedżerskie na rzeczy ważne, niepilne, czyli kwestie standaryzacji, układania procesów, planowania, tworzenia wizji, optymalizacji tych procesów, edukacji. To są rzeczy, które rzeczywiście pochłaniają czas i budują organizację i to są obszary kompetencji menedżera. Nie podejmowanie decyzji, czy też zaglądanie człowiekowi za ramię i bieganie z jednym palcem w postaci rozliczania pracowników. Rozliczać mają wdrożone standardy, zasady, kultura organizacji. Są to rzeczywiście już obszerniejsze tematy do omówienia. Jak się przełamać, aby odejść od mikrozarządzania? Bardzo dobre pytanie. Dzięki za to. Jeżeli jest, ono się już pojawia, to dla mnie to już jest początek zmiany. I to, co w jaki sposób pracuje, bo tu jest ten element zaufania względem pracowników, czyli wychodzimy od dobrego podziału zakresu obowiązków pomiędzy mną a moimi pracownikami, moimi ludźmi, mapujemy procesy, a następnie wyznaczamy mierniki oceny jakości pracy, czyli co jest dla nas ważne, które obszary będziemy obserwować jako te, które dają nam informacje, czy rzeczy się dzieją prawidłowo. No i duża praca jest do wykonania z naszą psychiką de facto. I tutaj nam bardzo pomoże element dobrego wejścia w sztukę delegowania zadań, świadomość poziomów delegowania zadań i faktycznie jest to obszar bardzo konkretnej wiedzy menedżerskiej, jak to robić. Tutaj też się pojawia element menedżer w roli coacha. Mówi się, że nie ma głupich pytań, jest takie powiedzenie. Ja bardziej optuję za opcją są. I bardziej jest mi bliższe po prostu stwierdzenie pana Goethego pod tytułem jeżeli chcesz mądrych odpowiedzi, mądrze pytaj. Bo jeżeli wrzucamy pracownika w system edukacji, podnoszenia jego kompetencji, czyli na przykład chcemy oddelegować jakieś zadanie, które właśnie my jako menedżer robimy i chcemy, żeby to pracownik robił, to jest taki moment w procesie delegowania, gdzie warto usiąść razem z pracownikiem, popatrzeć jaki on ma sposób myślenia, jaką ścieżką dotrze do danego efektu, do celu, bo ta ścieżka może być inna od tej, którą my do tej pory podążaliśmy. Rzecz w tym, że w naszej percepcji bardzo często jest musisz iść w prawo, w lewo, potem prosto, a on chce sobie tam wyznaczyć inną drogę. Jeżeli poznamy i zdobędziemy zaufanie względem ścieżki dotarcia do tego samego efektu, to potem stopniowo zyskujemy zaufanie co do wykonania i jakości pracy. Teraz wracając do naszej sytuacji jeszcze ze spotkaniem tej Franka i małpy, o co warto zadbać? Czyli jeżeli zatrzymamy się na tym, to tutaj istotna jest intencja, bo pracownik przecież przychodzi po nasze wsparcie, w związku z tym niebranie małp na plecy nie polega na tym, że od dzisiaj dobra, menedżer nie odpowiada na pytania, to jest bardzo dobre sformułowanie, które nam obrazuje istotę tego faktu, z drugiej strony to jest skrót, to jest przenośnia. W związku z tym naprowadzamy intencja, wyrażenie tej intencji w postaci na przykład słuchaj, ja wiem, z drugiej strony zależy mi na tym, żebyś był samodzielny na swoim stanowisku. Pozwól, że zadam ci kilka pytań. I tutaj jest element sprawdzam. Na przykład, jak długo poświęciłeś czas temu zadaniu? Albo czy sprawdziłeś element XYZ? Czy zajrzałeś do? Albo może sobie przypominasz, na ostatnim zebraniu rozmawialiśmy o co w związku z tym? Czyli prowadzimy pracownika pytaniami. Wyrażenie tej intencji jest bardzo ważne. Tutaj możemy też dać element docenienia pracownika pod tytułem mam świadomość, że na pewno twój zestaw umiejętności, kompetencji pozwoli ci wypracować świetne rozwiązanie. Nie chcę ci odbierać inicjatywy. Mówmy o tym wprost w komunikacie ja. Gdyby była potrzeba, albo w jakim obszarze widzisz potrzebę mojego wsparcia. Czyli nie dawajmy za szybko odpowiedzi, które często po prostu, nazywam to, wytrzepujemy je z rękawa. Ze względu na presję czasu bardzo często. A w efekcie długofalowym my jesteśmy mocno zajęci. Reasumując, będę chciała zrobić pytanie, czy macie pytania. Jeszcze jakieś, jaki rodzaj refleksji wam się nasuwa po tym materiale, bo będę chciała zrobić krótkie podsumowanie i zaprosić was jeszcze do krótkiej interakcji. Także poczekam kilka sekund. Tak, zaufanie generalnie jest aspektem, nad którym dzisiaj coraz częściej się o tym mówi, że warto, żeby był fundamentem kultury organizacji. Wartości, dlatego nawet wczoraj byłam w organizacji, gdzie pracowaliśmy nad elementami strategii firmy i de facto zaczęliśmy od wypracowania wartości firmy, bo jeżeli mamy dobrze wdrożone i zunifikowane, ja to nazywam w umysłach i w sercach ludzi, wartości organizacji, nie są one sztucznym sloganem wiszącym na ścianie w gabinecie prezesa, tylko rzeczywiście żyją w organizacji, też o wiele łatwiej się zarządza, o wiele łatwiej jest wzbudzić zaufanie, są też elementem, który warto jest weryfikować w procesach rekrutacyjnych, bo tu się zaczyna de facto wpływ menedżera na to, co się potem dzieje w organizacji. Czy podczas warsztatów poruszasz temat małp menedżerskich? Zdecydowanie tak. Tam oczywiście z racji, iż mamy nieco więcej czasu, łączę to z poziomami delegowania i ze sztuką delegowania zadań, bo są to bardzo silnie powiązane obszary. Tam rozpracowujemy indywidualne bariery, tam też mówimy o symptomach w organizacji, które świadczą o tym, że menedżerowie dobrze nie delegują zadań. Więc faktycznie w trakcie warsztatów mamy na to przestrzeń. Dobrze, czy ja mogę już, słuchajcie, odpalić prezentację? Dobrze, to małpy menedżerskie, czyli tak. Zaczynamy od wzbudzenia i zbudowania w sobie fundamentu pod tytułem warto to robić, warto inwestować. De facto nie okradaj firmy, podopiecznego i siebie. To jest mocne hasło i świadomość tego pozwala nam łatwiej wkroczyć na ścieżkę zmiany. Czyli mamy dwa obszary koncentracji, bezpieczeństwo organizacji pod tytułem czy zdajesz test Bahama, i czy bierzesz ze sobą małpy na urlop. Pracujemy nad kapitałem ludzkim, czyli pracujemy, inwestujemy w rozwój człowieka, żeby mieć nasze P, czyli inwestuj w PP, żeby mieć P. Celowo tu są sformułowania tak ukute, żeby wam się to zakotwiczyło w głowie. P versus PP, ruszaj ludźmi, a będziesz mieć wynik. Następnie dwa zadania menedżera w obszarze pracy z ludźmi, chce i potrafi. Czyli oprócz tego, że rozwijamy kompetencje, to dbamy jeszcze w codzienności. Tu jest styl komunikacji między innymi, tu jest szereg elementów, które mają wzbudzać w codzienności motywację drugiego człowieka. Czy według Was motywacja jest stanem stałym? Czy jest to stan ciągły? Albo mamy motywację, albo nie mamy motywacji? Motywacja de facto jest stanem umysłu. Ona faluje nawet nam w ciągu jednego dnia. W związku z tym naszym zadaniem jako menedżera, oprócz naszego P, czyli wyniku, jest osiągnij to tak, aby człowiek przyszedł na drugi dzień na tym samym lub wyższym poziomie motywacji. I żeby nie brać małp na plecach, żeby to się zadziało, potrzebujemy wypracować w sobie stop klatkę i świadomość. Wcześniejsze zdefiniowanie roli pracownika, procesów, standardów i właściwe delegowanie zadania może nam pomóc w tym, że w momencie, gdy się zatrzymamy, aha, szybka weryfikacja z tyłu głowy, moje, nie moje, menedżer nie odpowiada na pytania, menedżer zadaje pytania, ukierunkowuje, uczy pracownika samodzielności w myśleniu i w podejmowaniu decyzji. Tak, często jest brak motywacji, jak nie ma celu. To prawda, w związku z tym klarowność celu, klarowność też oczekiwań menedżera, to jest coś, co buduje pracownika jak najbardziej. Ile czasu znasz się z Krzysztofem? Kilkanaście lat. De facto ja byłam, gdy się poznaliśmy z Krzysztofem, to jest też ciekawa historia, ja byłam dyrektorem sprzedaży w austriackiej firmie szkoleniowej i Krzysztof był freelancerem, którego zatrudniałam i de facto sama sprzedawałam wśród dziesiątków innych wówczas trenerów. No i po kilku latach współpracy Krzysztof zaproponował, że założymy spółkę. Ja z pewnych względów, które też opowiadam na zajęciach, bo jest to dłuższa historia, nie byłam w pierwszym momencie na to gotowa. No i też wiązało się to z wyjściem ze strefy komfortu, ale też z pewnego rodzaju zobowiązań, które podjęłam względem pracodawcy. Więc to się odwlekło o ponad rok czasu, więc Krzysztof założył najpierw spółkę z innym naszym partnerem, a dopiero potem stworzyliśmy szerszą organizację, gdzie de facto no, 7 konsultantów było. No i to się zadziało równo 12 lat temu, więc znamy się rzeczywiście długo. I ostatnia kwestia, że dobrymi, mądrymi pytaniami wychowujesz, tak jak dzieci de facto trochę, że wychowujesz myślącego, odpowiedzialnego człowieka. W związku z tym najpierw do siebie, a następnie na zewnątrz. Jeżeli macie, tak, ruszaj ludźmi, a będziesz mieć wynik, tak, to jest to hasło. Można to jeszcze bardzo pięknie zobrazować tańcem, który lubimy i w trakcie zajęć go razem z grupą tańczymy, czyli tak zwana rumba, gdzie jest obszar koncentracji biodra, które wydaje się, że w rumbie właśnie pracują najsilniej, to jest nasz wynik, a de facto, żeby pięknie pracowały biodra, to potrzebują pracować przede wszystkim kolana, a kolana to synonim jest ludzi, w związku z tym jest ruszaj ludźmi, a biodra same się poruszą. Także słuchajcie, gdybyście mieli, ponieważ jest to relatywnie krótki czas, myślę, że na taką rozgrzewkę i pobudzenie jeszcze w ciągu dnia pracy wystarczający, gdybyście mieli pytania, to absolutnie śmiało piszcie proszę na renata.kozłowska@quest.cm.pl. Możecie też oczywiście dzwonić. Czy jeszcze się często, jak brak motywacji, ile czasu, czy podczas warsztatów, tak sprawdzam teraz, czy na wszystkie pytania odpowiedziałam. To są też Wasze komentarze, super. No dobrze, to podzielcie się, jak odczuwacie teraz małpy. Przede wszystkim, czy jesteście zmotywowani do tego, do uważności swojej, żeby ich nie brać. Kolejne pytanie, co możesz zrobić, jak się przygotować do tego procesu, na ile jest klarowność w organizacji, czyja małpa jest czyja, jak to wygląda u Was i jeżeli to jest, jeżeli choć trochę wzbudziłam waszą motywację do tego, żeby oddawać małpy właścicielom, to cel jest osiągnięty. Także serdecznie wam dziękuję za obecność. Widzę, że jest trochę ludzi do końca, od początku do końca mniej więcej ta sama liczba, około 30 osób. Dziękuję wam serdecznie za waszą obecność. Także taka dobra grupa warsztatowa. Ja oczywiście ubolewam, bo uwielbiam pracować w interakcji, na waszych przykładach, uwielbiam widzieć ludzi, dlatego zdecydowanie preferuję formę na żywo. No i serdecznie wam dziękuję za zaangażowanie dzisiaj.